Kiedy tydzień temu powiedziałem wam, mniej więcej w 40 minucie kazania, że to dopiero połowa, ja nie żartowałem. Ja naprawdę chciałem w ciągu jednej niedzieli powiedzieć wszystko, co w Starym i w Nowym Testamencie jest na temat wierności nas, wiernych Kościoła w dawaniu. I powiem wam, do dzisiaj się zastanawiam, co mi strzeliło do głowy i wszystkie odpowiedzi na to pytanie mi się nie podobają, bo są albo sięgają gdzieś w jakąś skrajną naiwność, aż po wielkie zadufanie w sobie. Może jedyne tłumaczenie to jest to, że to była jedna z tych sytuacji, kiedy Bóg pozwala nam czynić różne plany i sam się z nich śmieje, ale pozwala je realizować, żeby nauczyć nas pokory. Więc w zeszłym tygodniu powiedziałem tylko połowę tego, co chcieliśmy powiedzieć wam na temat wierności w dawaniu. I tak jak rozmawialiśmy później z pastorem, z pastorami, postanowiliśmy, że to, co miało się zmieścić w ciągu trzech tygodni, w ciągu trzech niedziel, tak naprawdę rozsunie się na cztery. Chcąc, nie chcąc, wpisaliśmy się w ten stereotyp, że jak w Kościele zaczną mówić o pieniądzach, to nie mogą skończyć. Więc wybaczcie, będzie ta seria trwała o jeden tydzień dłużej. I tak jak w zeszłym tygodniu mówiliśmy o Starym Testamencie, dzisiaj będziemy mówili o tym, jak Nowy Testament przedstawia wierność w dawaniu. I powiem wam, że przygotowując te kazania, jeszcze jedną rzecz uświadomiłem sobie, że miałem zupełnie nie tak poukładaną, jak trzeba. Postanowiliśmy, że zaczniemy od mówienia o tym, co Kościół musi zrobić, żeby być wiernym w kwestii pieniędzy. I to było jasne. To właściwie było dosyć proste do przygotowania. A drugim tematem miało być, co my jako wierni, jako indywidualni wierzący mamy zrobić, żeby być wierni wobec Kościoła i wobec Boga w naszej ofiarności. I wydawało mi się, że to będzie takie w miarę proste kazanie, no bo przecież jest tyle materiałów na temat tego, jak zachęcać wierzących do dawania, jakie są przeszkody w dawaniu. Ale kiedy zaczyna się studiować Pismo Święte i kiedy się patrzy nawet na nasze doświadczenia jako zboru, powiem wam, sytuacja zaczęła wyglądać zupełnie inaczej. Bo wbrew temu, co się często mówi w chrześcijaństwie, że ludzie nie chcą dawać, że ludzie nie są wierni w dawaniu, i w Piśmie Świętym, i w naszym doświadczeniu jest zupełnie inaczej. Mogę wam powiedzieć wniosek, jaki płynął z tego wszystkiego, że wierni są wierni. Że jest jakaś dziwna atmosfera i według mnie zupełnie mylna, że ludzi trzeba zachęcać albo przymuszać do dawania. I będę dzisiaj wam się starał pokazać, że rzeczywiście zupełnie inaczej niż wielu chrześcijan nawet w naszych kościołach myśli. Wierni już są wierni. Jeżeli były kiedykolwiek problemy z dawaniem w Starym i Nowym Testamencie, najczęściej wynikało to z tego, że zabrakło tej wierności u liderów, u przywódców, u kapłanów, u pastorów, u księży i ludzie byli zniechęceni, dlatego nie dawali ofiarnie Bogu tak, jak chcieli i jak mogli. Tydzień temu mówiliśmy o dziesięcinie, o tym, jak wyglądała wierność dawaniu w Starym Testamencie. Mówiliśmy, czym była dziesięcina. To się właśnie zrobił taki dosyć duży wykład, który przedstawiał, że tak naprawdę dziesięcina była pewnego rodzaju ofiarą wdzięczności. Że oto Bóg, dając Izraelowi całą ziemię obiecaną, powiedział: jedną dziesiątą z tego, co ta ziemia dla was zrodzi, plony waszych pól i wszystkie zwierzęta, które wam się urodzą, będziecie dawali mi, ale mi tego i tak nie dacie, będziecie dawali to swoim braciom, plemieniu Lewiego i rodowi Araona, tym, którzy poświęcają swoje życie, których ja wziąłem sobie za własność po to, żeby oni służyli mi w świątyni. I dziesięcina, to co wierni dawali i ofiary, które przynosili do świątyni, tak naprawdę były przeznaczone dla innych ludzi po to, żeby razem z nimi cieszyć się wiernością Bożą. I dużą część czasu poświęciliśmy na takie śledztwo na temat tego, kto właściwie okradał Boga. Odnosiliśmy się do fragmentu z Księgi Malachiasza, która mówi o tym, że okradamy Boga w dziesięcinach. Jak pamiętacie, to śledztwo wykazało, że to wcale nie wierni okradali Boga, ale jeżeli już, to raczej kapłani i swoim zachowaniem zniechęcali wiernych do dawania i do przynoszenia dziesięcin do świątyni. I kiedy teraz, w dzisiejszych czasach, ktoś używa tego fragmentu po to, żeby wzbudzać poczucie winy w kimkolwiek, w jakimkolwiek kościele, to jest zupełne rozminięcie się z tym, co Słowo Boże chce nas nauczać. Dziesięcina w Starym Testamencie była tak naprawdę ofiarą radości i wdzięczności dla Boga. I ludzie, kiedy tylko mieli okazję, kiedy przywódcy ich stawali na wysokości zadania, bardzo chętnie dzielili się tym, co od Boga otrzymali. Natomiast w Nowym Testamencie nikomu nawet nie przyszło do głowy, żeby wymagać od nowych wierzących dawania dziesięciny. Nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdziecie takiego sformułowania, że my jako chrześcijanie mamy jakikolwiek obowiązek, powinność, czy nawet jesteśmy zachęcani do dawania dziesięciny. Dlatego, że pierwsi wierzący to byli Żydzi, im nawet by nie przyszło do głowy, żeby coś takiego mówić. Oni wiedzieli, czym jest dziesięcina. Prawdopodobnie oni dalej płacili dziesięcinę na świątynię, na lewitów i nie przyszłoby im do głowy, żeby teraz tą dziesięcinę przynosić apostołom czy komukolwiek innemu. Co więcej, tylko Żydzi mogli płacić dziesięcinę i tylko z tych dochodów, które, z tych plonów, które odnosili w ziemi obiecanej. Jeżeli jakiś Żyd mieszkał gdzieś tam w Grecji czy w Rzymie i nawet tam miał jakieś pole czy zwierzęta, to szczerze mówiąc jego dziesięcina nie była czysta, wystarczająco czysta, żeby oddawać im do Jerozolimy. Nikt tych pieniędzy od niego nie chciał. Dlatego też nigdzie, żaden z apostołów nigdy nie wspomina o dziesięcinie. Tym bardziej wobec pogan, tym bardziej wobec tych wierzących, którzy się nawracali, nie będąc Żydami. Kiedy w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich podniesiony został ten problem, co właściwie ci nowo nawróceni poganie, którzy przychodzą do Boga, przychodzą do Chrystusa, mają zrobić, jak bardzo mają być podlegli prawu mojżeszowemu, to okazało się, że właściwie niewiele z tego ma na nich spoczywać. Apostołowie napisali oficjalny list, że postanowiliśmy Duch Święty i my niczego na was nie nakładać, żadnego ciężaru, z wyjątkiem kilku rzeczy, które tak naprawdę miały na celu to, żeby nie obrażać Żydów, którzy żyli wokoło. I nie ma tutaj żadnej wzmianki o dziesięcinie. Nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdziecie sformułowania, że chrześcijanie mają obowiązek płacić jakąkolwiek dziesięcinę. Tak naprawdę o dziesięcinie zaczęto mówić dopiero później, kiedy Kościół stracił już te swoje żydowskie przywództwo i przeszedł zupełnie, można powiedzieć, w ręce wierzących, wywodzących się z pogan. Kiedy zapomnieliśmy o tym, czym była dziesięcina w Starym Testamencie i powstała konieczność finansowania coraz bardziej rozrastającej się struktury Kościoła. I tak naprawdę dopiero w drugim wieku, w trzecim wieku, zaczynają się pojawiać idee, żeby chrześcijanie również oddawali dziesięcinę, ale na początku to była zaledwie sugestia, pewna dobrowolna ofiara. Dopiero w 313 roku, kiedy chrześcijaństwo stało się religią powszechnie uznawaną, a później wręcz obowiązującą w Cesarstwie Rzymskim, dziesięcina zaczęła mieć taki charakter wymogu. I dopiero w VI wieku Kościół na synodach uznał dziesięcinę za obowiązek, który spoczywa na chrześcijanach i nawet groził niektórym ekskomunikom, jeżeli tej dziesięciny nie będą oddawać. I tak to trwało przez kilkaset lat, aż w końcu większość kościołów odeszła od nauczania i mówienia o dziesięcinie. I powiem wam, że kiedy teraz mówimy o dziesięcinie w kościołach, to tak naprawdę nie mówimy wcale o tej dziesięcinie biblijnej, która ma być dawana z plonów i zwierząt, które rodzą się nie w Jerozolimie, tylko w Izraelu i tylko lewitom i kapłanom, ale odnosimy się do systemu finansowania struktury kościoła, który tak naprawdę został stworzony w średniowieczu. I chociaż używamy tej samej nazwy, o której mamy w Biblii, dziesięcina, tak naprawdę mówimy o zupełnie innej rzeczy. I nie mówię tutaj po to, żeby kimkolwiek was wzbudzić poczucie winy, bo wiem, że wielu z was jest wiernych w tym, co oddajecie Bogu i oddajecie dosłownie 10% albo nawet więcej swoich dochodów. I powiem wam tylko, Bóg widzi waszą wierność. Ale nigdzie nie ma na kimkolwiek z nas obowiązku oddawania jakiejkolwiek kwoty. Nigdzie nie ma w Piśmie Świętym jakiegokolwiek obowiązku, który by spoczywał na nas, od którego zależne byłoby Boże błogosławieństwo. Wszystko, co dajemy innym, wszystko, co dajemy do Kościoła, wszystko, co dajemy, wiedząc, że to jest część, którą chcemy oddać Bogu, jest dobrowolną ofiarą z naszej strony. I taki właśnie jest wzór dawania w Nowym Testamencie. I dzisiaj chciałbym pokazać wam, jak wyglądała ofiarność w Nowym Testamencie na przykładzie innego wydarzenia, którym nie zawsze może słyszeliście, które nie zawsze jest znane. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli, jak wyglądała zbiórka pieniędzy na ubogich w Jerozolimie. Jedno z wielkich przedsięwzięć apostoła Pawła, które, ponieważ nie zostało opisane w Dziejach Apostolskich, ale jest w jego listach, czasami umyka nam ze świadomości. I chciałbym, żebyśmy przeprowadzili śledztwo, ale tym razem nie takie karne, kto okradł Boga, ale takie dziennikarskie. Żebyśmy wyszukali różne informacje w Piśmie Świętym, które mówią o tym, jak Paweł postanowił zaapelować do wierzących, do pogan Nowego Testamentu, zachęcając ich do ofiarności. Bo przecież nie mógł odwołać się do dziesięciny, ponieważ nie mógł nałożyć na nich żadnego obowiązku, nie mógł od nich niczego żądać, a jasne było, że dawanie, ofiarność Bogu jest czymś wielkim, jest czymś potrzebnym, jest czymś, co naprawdę nas kształtuje i jest dla nas błogosławieństwem. Jak więc zachęcano wierzących w Nowym Testamencie do ofiarności? Popatrzmy. Pierwszą wzmiankę o tej ofierze, którą Paweł postanowił zebrać dla ubogich w Jerozolimie, dla ubogich Żydów z kościoła w Jerozolimie, znajdujemy w Dziejach Apostolskich w rozdziale 19. Jest to rozdział, który opisuje pobyt apostoła w Efezie, trwający ponad 2 lata. I czytamy, że w pewnym momencie Paweł postanowił za sprawą ducha, czyli to było coś, do czego pobudził go sam Bóg, udać się przez Macedonię i Achaję do Jerozolimy, mówiąc, potem, gdy tam będę, muszę i Rzym zobaczyć. Apostoł Paweł jest w Efezie i postanawia teraz iść do Jerozolimy. Tylko tyle dowiadujemy się z Ewangelii Łukasza. Nie z Ewangelii Łukasza, tylko z Dziejów Apostolskich. Nieco później apostoł Paweł sam mówi, że kiedy przybył do Jerozolimy, przybył tam w konkretnym celu. Po wielu latach przybyłem, aby narodowi memu przynieść jałmużny i złożyć ofiary. Dla niego ta ostatnia wielka podróż, którą mamy opisaną właściwie w podróży misyjnych apostoła Pawła, miała jeden konkretny cel. Postanowił zebrać pieniądze ze zborów, które założył w krajach, które nie były żydowskie, wśród pogan, po to, żeby tymi pieniędzmi błogosławić ludzi ubogich, którzy byli w Jerozolimie. Wiecie, ta droga przez Macedonię i Achaję była naprawdę bardzo dziwna. Apostoł Paweł był w Efezie. To jest miasto na wschodnim wybrzeżu dzisiejszej Turcji. Prawdopodobnie chyba koło Izmiru, więc jak ktoś z was już odbył wycieczkę do Turcji, to może nawet mieliście okazję Efes zwiedzać. Właściwie ruiny. I teraz droga przez Macedonię to była droga, która zamiast do Jerozolimy na południe prowadziła go na północ. Do zborów, które założył kilka lat wcześniej. Do zborów Filipii, do zborów Berei, do zborów Tesalonice. A Achaja to z kolei były tereny, które znamy z dzisiejszych miast, jak i Ateny i Korynt. Inne zbory, które on założył. Więc apostoł Paweł postanawia nadłożyć drogi, odwiedzić te zbory po to, żeby tam zebrać pieniądze i z tymi pieniędzmi jako ofiarą, dobroczynną ofiarą iść później do Jerozolimy. I postanowił właśnie pójść tą stronę, zamierzał tą samą drogą wrócić przez morze, ale ponieważ groziło mu niebezpieczeństwo, ostatecznie wraca tą samą drogą, spotyka się jeszcze ze starszymi zboru w Efezie i dopiero wtedy trafia do Jerozolimy. Jego ostatnia wielka podróż misyjna, bo później to, co czytamy w Dziejach Apostolskich, on będzie już w kajdanach, tak naprawdę miała na celu zebranie ofiary, zebranie kolekty dla ubogich w Jerozolimie. I apostoł Paweł pisze o tym w trzech swoich najdłuższych listach, bo właśnie w tym okresie napisał listy do Koryntian i list do Rzymian, które mamy w Nowym Testamencie. I powiem wam, najdłuższy fragment na temat chrześcijańskiej ofiarności dotyczy właśnie zachęcania Koryntian do zebrania tej ofiary, zebrania tej kolekty. 8 i 9 rozdział 2 listu do Koryntian, naprawdę bardzo duży fragment tekstu, poświęcony jest w całości przygotowaniu do zebrania ofiary na ubogich w Jerozolimie. Wiecie, co wam powiem? W całym tym fragmencie, bardzo długim, apostoł Paweł mówi tylko o tym, żeby oni zebrali jak największą ofiarę, ale ani razu nie używa słowa pieniądze. Bardzo długi fragment, w którym chodzi tylko o jedno, o zachęcić ich do tego, żeby dawali hojnie, ale ani razu nie użył słowa pieniądze. Trzeba być naprawdę dobrym oratorem, dobrym mówcą, żeby coś takiego zrobić. Mówić wprost, a jednocześnie tak to owinąć, żeby nie padło słowo pieniądze, które mogłoby kogoś urazić. I powiem wam, do dzisiaj, jak bibliści czy oratorzy patrzą na ten fragment, to podziwiają apostoła Pawła, jak on potrafił to zrobić. Kiedy współcześnie ludzie próbują zachęcić wierzących do dawania, bardzo często odwołują się do różnych motywów. I powiem wam, takimi najbardziej efektywnymi zachęcaczami, motywatorami do dawania są często ewangeliści telewizyjni. Kilka miesięcy temu założyłem sobie telewizję satelitarną i najpierw z radością zacząłem oglądać anglojęzyczne kanały chrześcijańskie, ale po kilku dniach mina mi zrzedła. I teraz powiem wam osobiście, uważam, że jeżeli chcecie stracić wiarę, to zachęcam do oglądania takich kanałów. Nie ma lepszego sposobu. Bo właściwie co drugi program, a czasami kilka po kolei, tak naprawdę jest proszeniem o pieniądze. I aż dziw, że ludzie znoszą to tak jedno po drugim. I ci ludzie, ci kaznodzieje, a nie chcę ich potępiać jakoś indywidualnie, ale naprawdę potrafią mocno manipulować Słowem Bożym po to, żeby wyciągnąć od ludzi pieniądze. I powiem wam takie trzy główne sposoby, które cały czas funkcjonują, jak zachęcić wierzących do dawania, są bardzo proste. Przez poczucie winy albo poczucie obowiązku, to dosyć dobrze działa. Po drugie, przez odwołanie się do emocji, poprzez wzruszenie, to może być emocja taka negatywna, że kogoś żal, że ktoś ma gorzej od nas, albo pozytywna, wzbudzić nas entuzjazm. A po trzecie, przez obietnicę jakichś korzyści. I naprawdę jest taki katalog, większość apeli o pieniądze, jakie są w kościołach, gdzieś w tych trzech się pasuje. I powiem wam, kiedy studiuje się ten 8-9 rozdział 2 listu do Koryntian, apostoł Paweł do każdego z tych sposobów się odnosi. I na początku wydaje się, że on też je stosuje. Dopiero później, kiedy wczytujemy się głębiej, okazuje się, że tak naprawdę on odwraca i od każdego z nich się odcina. Jaki jest więc chrześcijański sposób motywowania do dawania? Po pierwsze, apostoł Paweł mówi, my nie dajemy z poczucia obowiązku, a tym bardziej z poczucia winy, ale jako wyraz łaski. Odpowiedzi na łaskę, jakiej doświadczyliśmy. Taka jest biblijna wizja, nowotestamentowa wizja. Chrześcijanie dają z łaski. Tylko trzeba uważać, jak się akcentuje, bo my nie dajemy z łaski, a tym bardziej nie co łaska, ale w odpowiedzi na łaskę, której sami doświadczyliśmy od Boga. To jest nasz motyw w dawaniu. Apostoł Paweł zaczyna swoje argumentacje w ten sposób. A powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiły ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności, mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym nalegają, dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych i ponad nasze oczekiwanie oddali nawet samych siebie, najpierw Panu, a potem im nam, za wolą Bożą. Wyjawia wam, że kiedy apostoł Paweł wyciąga kartę Macedończyków, pisząc do Koryntian, którzy byli mieszkańcami Achai, to tak naprawdę dotyka pewnej rywalizacji, która była między tymi rejonami. Bo Macedonia i Achaja nie darzyły się nawzajem sympatią. Więc teraz napisać do mieszkańców Achai, że Macedończycy się na czymś wykazali, to jest tak, jakbym powiedzieć, a wy spróbujcie zrobić to lepiej. I naprawdę to wygląda tak, jakby apostoł Paweł dokładnie wiedział, jakiego argumentu użyć. Ale mówi im, popatrzcie na łaskę, jakiej doświadczyli Macedończycy. I popatrzcie, jak ta łaska, która im została okazana, pomimo potwornych trudności, jakie przeżywali, oni się wręcz dopraszali do tego, żeby teraz móc być błogosławieństwem dla innych, żeby móc okazywać łaskę innym. Więc myślę, że wy też będziecie dawali hojnie z łaski. Pisze dalej. Tak, iż uprościliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też dokończył i u was dobroczynnej działalności, a w rzeczywistości pisze, tej łaski, i jak we wszystkim się wyróżniacie, jako Koryntianie, jesteście bogaci w wierze, w słowie, w poznaniu, we wszelkiej gorliwości miłości, której was zbudziliśmy, tak teraz czas, żebyście się okazali również bogaci w łaskę. Nie mówię tego, jakbym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości. Mając cały argument środków, argumentów, do których mógłby się odwołać, apostoł Paweł mówi, słuchajcie, ja argumentuję do was z łaski. Z łaski, którą tak naprawdę odpowiadacie tylko na coś, co wam okazano, czego sami doświadczyliście. Jaż się prosi o to, żeby teraz pokazał im, jaką wielką łaskę okazują innym Macedończycy i teraz wy spróbujcie się z nimi porównać, ale mówi, nie z Macedończykami będę was porównywał, ale z samym Chrystusem. Albowiem znacie łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Mówi wprost, słuchajcie, nie dam wam żadnego polecenia, nie dam wam rozkazu. Możecie zignorować zupełnie to, co mówię, ale ja odwołuję się do łaski, której doświadczyliście. I tej łaski, której doświadczyliście, to ona powinna być dla was motywacją do tego, żeby tę łaskę okazywać innym. Wiecie, to naprawdę jest odwołanie się po prostu do szafarstwa, do tego, o czym mówiliśmy pierwszego kazania w styczniu. Że kiedy Bóg nas odkupił, kiedy uświadomiliśmy sobie, że straciliśmy wszystko, a Bóg nam to z powrotem dał, to tak naprawdę doświadczając tej łaski, my nawet nie myślimy o tym, żeby coś z tego zatrzymywać dla siebie. I historia, którą powiedział nam pastor Klekot, jest właśnie historią człowieka, który stracił wszystko, a Bóg oddał mu to wszystko z powrotem. I powiem wam, jeżeli ktoś z nas doświadczył łaski, to i zupełnie inaczej patrzy na swoje życie. I tak naprawdę odwołanie się do łaski jest jedynym i wystarczającym argumentem w ofiarności chrześcijańskiej. Czasami w definicjach mówi się o warunku wystarczającym i koniecznym. Łaska jest koniecznym i wystarczającym warunkiem chrześcijańskiej ofiarności. Jeżeli nie doświadczyliśmy łaski, owszem, możemy dawać ludziom, ale tak naprawdę nie będziemy dawali tak, jak naucza nas Nowy Testament. Nowy Testament mówi, byliście biedni, bez względu na to, ile mieliście pieniędzy. Byliście biedni, byliście ubodzy, ale Chrystus oddał wszystko, co miał po to, żeby was ubogacić. I teraz jako bogaci dzięki Jego ofierze wy możecie przekazywać to dalej, okazywać łaskę innym. Jeżeli ktoś doświadczył łaski, powiem wam, jego nie trzeba zachęcać do dawania. A jeżeli ktoś nie doświadczył łaski, to bez względu na to, jak bardzo będziemy go zachęcać, to co od niego uzyskamy, będzie najczęściej czymś wymuszonym. Dlatego też w Kościele wcale nie trzeba zachęcać ludzi do dawania. To nie jest droga, która jest potrzebna. Naprawdę w Kościele potrzebne jest, żebyśmy dbali o to, żeby ludzie spotkali się z Bogiem i doświadczyli Jego łaski. A wszelkie prośby o pieniądze wtedy przestaną być potrzebne. Po drugie, mamy dawać nie pod wpływem chwilowej emocji, lecz z rozmysłem stosownie do posiadanych środków. Wiecie, to jest też bardzo częste sposób argumentowania. I bardzo często, odwołując się do emocji, można wiele ludzi skłonić do tego, żeby dali. Dali nawet więcej, niż by zamierzali, gdyby się mogli nad tym zastanowić. A apostoł Paweł pisze, słuchajcie, ja nie przychodzę do was, żeby wzbudzić was jakieś emocje i tak zaskoczyć was tą prośbą. Ja pisałem wam o tym już o wiele wcześniej. Daję wam taką radę i będzie to z korzyścią dla was, którzy nie tylko tę działalność rozpoczęliście, lecz i postanowienie to powzięliście jako pierwsi już ubiegłego roku. Jeśli teraz dokończycie tej działalności, tak aby jak ochotne było postanowienie, tak i wykonanie nastąpiło w miarę środków, jakie posiadacie. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Już rok wcześniej postanowiliście wziąć udział w tej kolekcie, w tej zbiórce i teraz po prostu proszę was, żebyście zgodnie z postanowieniem, które wtedy podjęliście, odpowiednio do środków, które macie, wykonali to, co zdecydowaliście się zrobić. Nie oczekuję, że dacie więcej niż macie, nie oczekuję, żebyście brali na siebie postanowienie, które będzie dla was ciężarem. Możesz dać dużo, daj dużo. Nie możesz dać prawie nic, to daj odrobinę. Tak, jak sobie postanowiłeś. Zgodnie z postanowieniem. Nie chodzi tutaj o to, żeby kogoś was zmusić jakimiś emocjami. Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, aby obciążenie. Lecz chodzi o równość. W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by i ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, a żeby była równość, jak napisano, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało. Często się mówi, że nie powinniśmy się ograniczać do dawania z nadmiaru, prawda? Tak się nawet przedstawia historia ubogiej wdowie, że ci, którzy dawali, ci bogacze dawali tylko z nadmiaru, ona wszystko, co miała. Ale apostoł Paweł mówi, słuchajcie, ja nie proszę was, żebyście składali nie wiadomo jakie ofiary. Dajcie z tego, co wam zbywa i niech to będzie przejawem waszej łaski. To, co wy teraz macie w nadmiarze, niech będzie błogosławieństwem dla innych. A jeżeli oni będą mieli coś w nadmiarze, niekoniecznie dobra duchowe, to oni będą wam błogosławić. Zbyteczną jest rzeczą, bym wam pisał o dziele miłosierdzia dla świętych. Znam bowiem ochotną wolę waszą, z powodu której chlubię się przed Macedończykami, mówiąc, że Achaja już od zeszłego roku jest gotowa i gorliwość wasza zachęciła wielu z nich. Gdzie apostoł Paweł rozgrzewał tę kartę na obydwie strony. Tutaj Achaj pokazywał Macedończyków, a Macedończykom Achaję. Posłałem wtedy braci przed nami, by poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. Czy apostoł Paweł mówi wprost? To jest decyzja, którą podjęliście z rozmysłem wcześniej. I po prostu teraz bądźcie konsekwentni. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu. Nie z żalem, ani z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Wiecie, na tym polega chrześcijańska ofiarność. Dajemy z łaski, ale nie pod wpływem emocji, ale pod wpływem przemyślanej decyzji. Wiedząc o tym, że to, co dajemy, może służyć innym. Patrząc na środki, jakie posiadamy. Jeżeli możemy dać wiele, to dajemy. Jeżeli nie możemy, to nie dajemy. I Bóg nikogo za to nie będzie osądzał. Nie chodzi o to, żeby na kimś wymóc jakiś dar, którego później będzie żałował, którego później będzie miał żal, że uległ emocjom. Ale właśnie to, żebyśmy dając to, co dajemy, czynili to z radością, wiedząc, komu to będzie przeznaczone. Trzecia zasada. Powinniśmy dawać nie bezkrytycznie, ale wymagając wierności od tych, którym powierzacie pieniądze. Pominęliśmy krótki fragment tego rozdziału, który dotychczas studiowaliśmy. Fragment, w którym apostoł Paweł pisze o braciach, których wysyła do Koryntian, aby tak naprawdę oni dopilnowali całej tej kolekty. I mówi, Tytus własnej ochoty wybrał się do was, a razem z nim posłaliśmy brata, za którego zwiastowanie Ewangelii chwalą wszystkie zbory. Słuchajcie, posłamy do was ludzi, którzy cieszą się nieposzlakowaną opinią. Zapobiegając temu, aby nas ktoś nie obmawiał w związku z hojnym darem, którym pragniemy usłużyć. Staramy się bowiem o to, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Posłaliśmy też z nimi brata naszego, którego gorliwość wypróbowaliśmy często w wielu sprawach. Okażcie im swoją miłość i potwierdźcie przed zborami, żeście chlubą naszą. Apostoł Paweł mówi, słuchajcie, my dokładamy wszelkich starań, aby ludzie, którym powierzycie swój dar, byli ponad wszelkimi podejrzeniami. Żeby nie można było nic zarzucić. Żebyście byli pewni, że powierzacie to ludziom, którzy się wiernie wywiążą z tego dzieła, które im zlecacie. I wydaje się to być takie oczywiste w kontekście tego, co Paweł robi. Ale wiecie, jeżeli chodzi o Pawła i Koryntian, tak naprawdę relacja między nim a tym zborem była dosyć napięta. Apostoł Paweł właściwie założył ten kościół, ale krótko później pojawili się tam inni nauczyciele, którzy, wygląda na to, byli lepszymi mówcami niż apostoł Paweł. A przynajmniej Koryntianie tak uważali. I się zaczęły pojawiać rozłamy w tym zborze. Niektórzy uważali, słuchajcie, no Paweł jednak jest tym, który nam mówi Ewangelię, ale on mówi lepiej. A my wolimy tego kaznodzieje. My wolimy, żeby ten do nas głosił. I wielu z tych kaznodziei utrzymywało się z tego, że chodzili od zboru do zboru i właśnie prosili o pieniądze na własne utrzymanie. I apostoł Paweł, widząc to wszystko, co się dzieje, on nie wie, jak pisać. Być może dlatego nie pisze do nich wprost o pieniądzach, ale chwilę dalej, kiedy mówi, przypomina im, słuchajcie, kiedy byłem pośród was, ja nie prosiłem was w ogóle o pieniądze i teraz wy mi to wyrzucacie. Posłuchajcie, jak on się zwraca do Koryntian. Ja sam, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową. Ja, który gdy jestem u was osobiście, rzekomo jestem pokorny, a gdy daleko jestem ponoć śmiały wobec was. To był zarzut, jaki mu stawiali. Proszę was, abym nie musiał okazać tej stanowczej śmiałości, z jaką mierzam wystąpić ostro przeciwko pomawiającym nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia. Bo teraz Paweł jednak przychodzi prosić o pieniądze, tak? To, co mówię, mówię nie po myśli Pana, lecz jakby w przestępie głupoty, która bywa podłożem przechwałek. Skoro wielu się przechwala według ciała, i ja będę się przechwalał. I popatrzcie teraz, co mówi do tego zboru. Chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzyście tacy mądrzy. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. To była jego opinia o wielu kaznodziejach, którzy przychodzili od zboru do zboru po to, żeby brać pieniądze dla siebie. Mówię wam, jak czytam ten fragment, to myślę, co by było, gdyby wykupić reklamę właśnie w tych telewizjach chrześcijańskich. I po każdym takim półgodzinnym programie jakiegoś telewizyjnego kaznodziei mieć specjalne przesłanie. A teraz przesłanie z Pisma Świętego dla wszystkich z was, którzy zamierzacie wysłać mu pieniądze. Nie wiem, czy by przyjęli taką reklamę. Ale apostoł Paweł, patrząc na tych ludzi, którzy przychodzili do Koryntu, mówi, słuchajcie, nie wierzcie im wszystkim, bo niektórzy z nich przychodzą tylko po to, żeby was złupić, żeby wzbudzić was poczucie winy, żeby od was coś wyciągnąć, a wy przyjmujecie ich tak bezkrytycznie. My nie będziemy tak robić. My wyślemy 3, 4, 5 braci o nieposzlakowanej opinii, żeby nie było żadnej wątpliwości, że zamierzamy te pieniądze wykorzystać dla siebie. Dlatego też trzecią zasadą dawania w chrześcijaństwie jest to, żebyśmy badali wierność tych, którym powierzamy pieniądze. Bo jeżeli ludzie, którzy zarządzają tym pieniędzmi, będą wierni, będą podpisywali się po tym, co pisał Paweł, staramy się o to, co dobre, nie tylko przed Panem, ale przed ludźmi, to wtedy wasza ofiara będzie właściwie wykorzystana. I czwarta rzecz, nie w zamian za obiecane korzyści, lecz ofiarnie dla dobra innych. Powiem wam, że 9 rozdział, bo jesteśmy już w 9 rozdziale 2 listu do Koryntian, jest jednym z ulubionych rozdziałów wielu ewangelistów telewizyjnych. Dlatego, że tam padają słowa o zasiewie, o sianiu, które my jako chrześcijanie czynimy poprzez swoje pieniądze i o plonie, który ten zasiew wzbudzi. I powiem wam, jest nawet takie stwierdzenie, które bardzo często pada w takich programach, o tak zwanych pieniądzach, które są ziarnem. I oczywiście każdy kaznodzieja uważa, że to ziarno trzeba siać na jego poletko, więc jeżeli chcesz mieć plon, to oczywiście musisz wysłać to ziarno na jego konto, a wtedy Bóg da ci w 30-krotnie, 60-krotnie albo nawet 100-krotnie. I odwołując się do tego fragmentu, wydaje się, że przywołują słowa apostoła Pawła, ale nie czytają ich do końca. Niech wasz dar będzie wyrazem hojności. Paweł nie ukrywał, że oczekuje, że będą dawali ofiarnie, ale nie skąpstwa. Kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Wygląda na to, że rzeczywiście to jest taka obietnica. Jak dasz, to więcej otrzymasz. Jak będziesz skąpo siał, to niewiele otrzymasz. Jak będziesz obficie siał, to otrzymasz bardzo wiele. Otrzymasz bardzo wiele i będziesz mógł dawać jeszcze więcej. Będziesz mógł jeszcze więcej siać i jeszcze więcej otrzymać. I robi się to jak piramida finansowa, ale to już zostawmy. Ale powiem wam, że gdyby apostoł Paweł posłuchał niektórych kazań, które są głoszone, to by się złapał za głowę, pomyślał, ale czy wy myślicie, że ten plon to wy będziecie zbierać? Czy naprawdę myślicie, że to, co siejecie, to później będzie wracało do was? Bo wiecie, co on napisał dalej? Ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza się do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby, czyli dawanie pieniędzy na ubogich w Jerozolimie, nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon. Gdzie? Komu? Jak? W licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Jak myślicie, kto będzie dziękował za ten zasiew? Ubodzy w Jerozolimie, którzy otrzymają ofiary, jakie się nie spodziewają. I to jest plon, o którym pisze Paweł. To nie my otrzymamy plon z pieniędzy, które siejemy. Ten plon będą zbierali inni ludzie, których nawet czasami zupełnie nie znamy. I tym plonem nie będzie większe błogosławieństwo finansowe, ale właśnie chwała dla Boga, którą Bóg odbiera sobie w dziękczynieniach. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. A modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. Apostoł Paweł mówi, słuchajcie, to ziarno, które macie, i tak dostaliście od Niego. A ten, który daje siewcy ziarno na zasiew i chleb, pomnoży wasz zasiew, ale niekoniecznie w waszym życiu. Ten zasiew będzie wydawał obfity plon w życiu innych ludzi, których w ogóle nie znacie. Oni nie znali ubogich w Jerozolimie. Wtedy ludzie nie podróżowali tak często, nie było wycieczek do Ziemi Świętej. Ale to, co zbiorą, to, co oddadzą ubogim, chociaż oni nigdy ich nie poznali, tak naprawdę pobudzi i jednych, i drugich do oddawania chwały Bogu. I apostoł Paweł mówi, będzie coś niesamowitego, bo chociaż wy ich nie znacie, oni was nie znają, kiedy dostaną od was ten dar, dar, który jest wyrazem waszej ofiarności, waszej wierności Bogu, to oni was pokochają. To oni za wami zatęsknią i oni oddadzą chwałę Bogu. I powiem wam, nie ma piękniejszego plonu ofiarności chrześcijańskiej niż chwała, którą oddają ludzie, jacy z niej korzystają. Ten, który daje siewcy ziarno i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, ale niekoniecznie w waszym życiu. Bóg będzie wierny i będzie troszczył się o was, ale nie myślcie o to, że to, co dacie, wróci do was kilkunastu czy kilkudziesięciukrotnie, bo Bóg odbierze ten plon w zupełnie innym miejscu i być może w zupełnie inny sposób. Ale to wyda obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. I taka jest po prostu wizja chrześcijańskiej ofiarności. Dajemy w odpowiedzi na łaskę, której sami doświadczyliśmy. Jeżeli doświadczyliśmy łaski, to naprawdę nie trzeba nas zachęcać do dawania. A jeżeli ktoś nie doświadczył łaski, to bez sensu jest go zachęcać. Lepiej jest skupić się na tym, żeby pokazać mu łaskę Bożą. Nie robimy tego pod wpływem emocji, ale tak jak sobie postanowiliśmy, odpowiednio do tego, co posiadamy, tak żeby nie robić tego z żalem. Robimy to tak, aby byliśmy być wierni, aby powierzyć to ludziom, którzy będą wiernie wywiązywać się z tego dzieła, które im zlecono. I robimy to nie oczekując w zamian właściwie nic, ciesząc się raczej chwałą, jaką Bóg odbierze sobie z naszej ofiarności w życiu innych ludzi. I to są te cztery wnioski, które płyną z 8 i 9 rozdziału drugiego listu do Koryntian. I tak apostoł Paweł postanowił zachęcać Koryntian do ofiarności. To nie jest jedyny list, którym pisał o tej ofierze. On naprawdę napisał o tym już w pierwszym liście i tam wydał takie bardzo praktyczne zalecenia. Pisze w pierwszym liście do Koryntian, 16 rozdziale. A co do składki na świętych, to i wyczyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Czyli odwołuje się do pewnej praktyki, która była już wcześniej. Pierwszego dnia w tygodniu niechaj każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić. Żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. Gdy przyjdę, poślę z listami i tak dalej, i tak dalej. Apostoł Paweł zachęcał ludzi, żeby się przygotowywali do tej ofiarności. Żeby to nie było wtedy, kiedy on się dopiero pojawi i wtedy zaczynali szukać rozpaczliwie, w cudzysłowie, w portfelach czy sakiewkach, co mogą dać. Mówi, słuchajcie, to co możecie, odkładajcie wcześniej. Gromadźcie to sobie. Nawet nie napisał tutaj, przynoście to do kościoła, więc to nie jest do końca zachęta do kolekty, ale raczej świadome przygotowanie się do ofiarności. Chrześcijańska ofiarność powinna być planowana. Chrześcijańska ofiarność powinna być nawykiem. I powiem wam, tu nie chodzi o kwoty, jakie dajemy, a raczej właśnie o nawyk. Jeżeli możesz dawać wiele potrzebującym do kościoła, na jakieś dzieła charytatywne, chwała Bogu za to. Ale jeżeli nie możesz dawać, to zachęcam cię, nie rezygnuj z tego zupełnie. Ogranicz swoje dawanie do absolutnego minimum. Niech to będzie naprawdę przysłowiowa złotówka tygodniowo czy dziennie, ale staraj się utrzymać ten nawyk oddawania czegoś innym, oddawania czegoś Bogu. I to może być dosłownie w takiej formie, że tak jak apostoł Paweł zachęcał, w pierwszy dzień tygodnia będziesz odkładał 5, 10 zł czy kiedykolwiek innych na to, żeby to oddać innym, oddać potrzebującym. Żeby to było to ziarno, które zasieje życie innych, aby wydało owoc chwały dla Boga. I to jest takie praktyczne. Jeżeli nie możesz dawać, nie czuj się z tego powodu winny. Ale nie przestawaj dawać. Niech to będzie symboliczne, ale niech ten nawyk w tobie się pielęgnuje. Powiem wam też, skoro jesteśmy w takich praktycznych rzeczach, jak to wygląda u nas w zborze. Zbieramy co tydzień kolektę i będziemy ją zbierać. Dlatego, że on naprawdę jest wyrazem naszego uwielbienia, naszego posłuszeństwa, naszej wierności Bogu. Ale tak naprawdę większość pieniędzy, która wpływa do naszego kościoła, wcale nie wpływa poprzez kolektę, ale wpływa na nasze konto. Jakbyśmy popatrzyli na dane finansowe, 3/4 blisko funduszy, które otrzymujemy w ramach tych dobrowolnych ofiar wiernych, wpływa na konto. Ludzi, którzy wiernie, czasami właśnie co miesiąc przekazują część swoich dochodów albo okazyjne swoje ofiary w ten sposób. A powiem wam, nasze państwo coś takiego nawet nagradza. Praktycznie to też ułatwia funkcjonowanie zboru, bo nie ma tyle gotówki, którą Piotr, nasz skarbnik, musi policzyć, później jest przekazać do banku i tak dalej. Wszystko to jest od razu wykazane właściwie na koncie bankowym i można bezpośrednio z tego korzystać. Ale też zdaję sobie sprawę, że niektórzy właśnie z tego powodu wolą nie wpłacać na konto bankowe, bo tam wszystko jest wykazane i wszystko widać. Natomiast jeżeli dajecie, jeżeli przelewacie pieniądze na konto, to zachęcam was, żebyście opisali je we właściwy sposób, bo tak naprawdę państwo jest gotowe oddać wam część tych pieniędzy z powrotem. Jeżeli zaznaczacie swoje darowizny, na przykład na nasz zbór, czy na jakikolwiek inny kościół, jako darowizna na cele kultu religijnego, to później z końcem roku przy rozliczeniu macie prawo odliczyć to od dochodu, około 6%. I praktycznie to znaczy tyle, że jeżeli na przykład średnio dajecie 50 zł miesięcznie na kościół, w skali roku to było jakieś 600 zł, to później w podatku około ponad 100 zł będzie do was wracać. Albo dosłownie do was wracać, jeżeli macie nadpłatę podatku, albo będziecie musieli mniej dopłacić. Ale to jest coś, co wraca. I szczerze mówiąc, jako dobrzy szafarze naszych pieniędzy, nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy z tego korzystać. Tak samo państwo i tak zabierze nam część podatku, który oddacie organizacjom dobroczynnym, bez względu na to, czy chcecie tego, czy nie. Więc jeżeli nie macie jeszcze żadnej organizacji, którą wspieracie z przekonaniem i nie wiecie, co zrobić z tym 1%, a w naszym kościele, nie tutaj w zborze, ale denominacji, jest taka służba dobroczynna, z której też korzysta na przykład nasz klub odkrywców. I zachęcam was, dowiedzcie się więcej informacji na naszej stronie i można w ten sposób przekazać. To jest coś, co robi nasze państwo i coś, co możemy jako dobrzy szafarze wykorzystać. Są pewne praktyczne rozwiązania, które pomagają nam być ofiarnymi. Później apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze: a teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę dla ubogich spośród świętych w Jerozolimie. Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami, gdyż jeśli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi. Zastanawiałem się, skoro Paweł tak pięknie pisze do Koryntian, ciekawe jak pisał o Koryntianach innym. No i akurat w liście do Rzymian mamy napisane wprost. Co apostoł Paweł pisał o Koryntianach za ich plecami? Koryntianom pisze takie piękne słowa, a Rzymianom pisze: a ci Grecy, oni tylko długi spłacają. Gdyby nie fakt, że pisał do Włochów, to brzmiałoby dosyć komentarz do współczesnej sytuacji gospodarczej. Ale powiem wam, to były długi. Z perspektywy tego, co otrzymaliśmy od Boga, z perspektywy tego, co kazał nam Jezus, to, co my dajemy innym, to my zaledwie spłacamy wielki dług, który Bóg... Właściwie to nie jest dług, bo nikt od nas tej spłaty nie wymaga, ale my nigdy nie oddamy tej łaski, którą otrzymaliśmy. I apostoł Paweł mówi, ich wielki dar tak naprawdę jest tylko cząstką tego, co oni mogą teraz oddać. I nigdy nikt z nas nie odpłaci Chrystusowi i innym tego, co uczynił. A że nie oddajemy tego bezpośrednio Chrystusowi, tylko innym, to my ofiarując innym, tak naprawdę oddajemy część naszych pieniędzy. Nie wiem, czy zastanawialiście się, jak skończyła się historia tej ofiary. Apostoł Paweł dociera w końcu do Jerozolimy i czytamy, że bracia przyjęli go z radością. Jasne, że przyjęli z radością. Przychodzi z niezapowiedzianym darem i to prawdopodobnie dosyć obfitym. Nazajutrz poszedł Paweł do Jakuba i starszych i wyłożył im szczegółowo, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego służbę, a oni, gdy usłyszeli, chwalili Boga. Jasne, że chwalili Boga, bo działy się wielkie rzeczy. I co mu powiedzieli? Widzisz, Pawle, żebyś ty słyszał, co tobie tutaj opowiadają Żydzi, którzy uwierzyli, bo masz potwornie złą opinię pośród ludzi w Jerozolimie. Nie wiemy, co z tym zrobić. No nie wiemy, jak cię teraz potraktować. Widzisz, zrób tak, jak ci radzimy. Jest tutaj kilku braci, którzy złożyli śluby przed Bogiem i teraz muszą iść do świątyni po to, żeby się oczyścić, złożyć tam ofiarę. Więc może, wiesz co, idź z nimi i zapłać za nich. A to będzie dla innych dowodem tego, że twoja miłość do Boga, do prawa mojżeszowego i do Żydów jest szczera. Niektórzy bibliści patrzą na to i mówią sobie, to się nie zgadza. Apostoł Paweł nie mógł przynieść tych pieniędzy w tym momencie do Jerozolimy, bo przecież kto przy zdrowych zmysłach, odbierając taki dar, taką ofiarę, prosiłby kogoś, żeby jeszcze coś do tego dopłacił. Ale tak to wygląda, że kiedy apostoł Paweł przyszedł do Jerozolimy, kiedy złożył swój dar, podziękowano mu za to i później powiedziano, no dobrze, a teraz, żebyś dowiódł czystości swoich intencji, to zapłać jeszcze troszkę. Wiecie, jak skończyła się ta historia? Że apostoł Paweł trafił do więzienia. Bo kiedy poszedł do świątyni, tam wybuchły zamieszki właśnie z powodu tego, jaką miał opinię. I Żydzi, którzy tam byli, byli gotowi go zabić. I dla mnie to jest najsmutniejszy moment Nowego Testamentu, bo wtedy nikt z braci, nikt z Żydów, którzy uwierzyli w Chrystusa, nie stanął w Pawła obronie. Dopiero Rzymianie, rzymscy żołnierze musieli zejść z pobliskiej strażnicy po to, żeby go ochronić przed śmiercią. I apostoł Paweł trafił do więzienia. Tak kończy się historia kolekty, ofiary dla ubogich w Jerozolimie, którą postanowił zebrać pośród pogańskich zborów. Jest takie cyniczne powiedzenie, które niestety często sprawdza się w kościołach. Żaden dobry uczynek nie pozostanie bez kary. I to jest kolejna nauka, która czasami płynie z naszej ofiarności. Wiecie, nie spodziewajcie się, że zawsze będziecie przyjęci z radością, że zawsze spotka was za to wdzięczność. Bo czasami jedyną rzeczą, jaką to wzbudzi, to może być właśnie to pragnienie, żebyście dawali jeszcze więcej, a czasami nawet oskarżenia, że to, co robicie, nie robicie z czystych pobudek. Ale jeżeli nie robimy tego dla ludzi, jeżeli nie robimy tego dla poklasku, jeżeli robimy to z wyrazu naszej chęci odpowiedzenia na Bożą łaskę, to nawet takie rzeczy będziemy mogli znieść. Apostoł Paweł trafił do więzienia na co najmniej 4 czy 5 lat łącznie. Przez 2 lata znajdował się w Cezarei, gdzie stacjonowały władze rzymskie, a później został przetransportowany do Rzymu. I zastanawiam się, jak on wtedy myślał o tym swoim wielkim przedsięwzięciu misyjnym. O tej wielkiej kolekcie, którą zebrał z miłości do swojego ludu. O tym, że narażał na szwank swoje własne zdanie u Koryntian i gotów był z nimi się sprzeczać po to, żeby zebrać ofiarę, zebrać kolektę dla ludzi potrzebujących. I co mu z tego przyszło? Zamiast wdzięczności trafił do więzienia. Pewnie zastanawiał się, czy w ogóle to nie jest przegrana sprawa. Czy może lepiej takich rzeczy w ogóle nie zostawić. Wiecie, nie wiemy kiedy, ale wiemy, że któregoś dnia, też nie wiemy dokładnie kiedy, być może właśnie w takim ciężkim momencie, bo tak jak pastor Klek odpowiadał nam, Bóg potrafi do nas przyjść wtedy, kiedy Go najbardziej potrzebujemy. Do Pawła przyszedł ktoś w odwiedziny. I czytamy, że był to Epafrodytus, wysłaniec zboru w Filipii, który przyszedł z darem, jaki Filipianie zebrali dla apostoła Pawła. Wiecie, Filipianie zajmowali szczególne miejsce w jego sercu. On pisze, że wy Filipianie byliście pierwszymi, którzy pomagali mi w głoszeniu Ewangelii. Kiedy apostoł Paweł trafił do Filipii, poszedł do następnego miejscowości, do Berei i oni od razu wysłali za nim pieniądze, żeby mu pomóc. Kiedy później trafił do Koryntu, oni znowu wysłali mu kolejne pieniądze. Filipianie byli tymi Macedończykami, o których Paweł pisał do Koryntian, którymi się tak bardzo chwalił, którzy mimo iż byli ubodzy, dawali ofiarnie. Kiedy padało hasło, Paweł zbiera pieniądze, albo są pieniądze dla Pawła, ich nie trzeba było prosić. I kiedy się dowiedzieli, że Paweł znalazł się w więzieniu, wcześniej poszedł tam, niosąc pieniądze także od nich, nie zastanawiali się długo, ale sami zebrali ofiarę po to, żeby zanieść ją do Pawła. I list do Filipian, który mamy w Nowym Testamencie, jest tak naprawdę podziękowaniem, jakie Paweł wysyła do tego zboru. Uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście o temu sposobności. Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem żyć w obfitości. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę tym, który mnie umacnia w Chrystusie. I od początku wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu, bo już do Tesaloniki i raz i drugi przysyłaliście dla mnie zapomogę. I nie żebym oczekiwał tego daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Nie wiem, czy jest lepsze pocieszenie dla człowieka, który mógł się zastanawiać, czy warto walczyć o ofiarność chrześcijan, niż wizyta ze zboru, który z własnej woli wysyła pieniądze, żeby pomóc mu w utrzymaniu. Bo wiecie, w Rzymie było tak, że jak byłeś więźniem, nie dostawałeś jedzenia. Państwo zapewniało ci dach nad głową, ale wiktu już nie. Więc musiałeś sam znaleźć miejsce, to, żeby coś zjeść. Jeżeli nie miałeś przyjaciół, nie miałeś rodziny, którzy ci coś przynieśli, to głodowałeś. Kiedy Filipianie się o tym dowiedzieli, bez proszenia, bez zastanowienia wysyłają ofiarę dla Pawła. I on na samym początku tego listu mówi, jak wielkie są dla niego błogosławieństwem. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej za was wszystkich z radością się modląc. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich. Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. Warto było. Bo to dzieło, które się rozpoczęło w Filipianach, cały czas wydaje owoc. I tak jak Paweł pisał, ci, którzy otrzymają wasz dar, będą za wami tęsknić. Teraz pisze, ja sam za wami tęsknię, bo bardzo mi ubłogosławiliście. Powiem wam, kiedy się patrzę na te dwa listy, list do Koryntian i na list do Filipian, to aż ciężko jest z sobą porównać. W liście do Koryntian Paweł argumentuje całe dwa rozdziały, gdzie tak naprawdę prosi Koryntian o to, żeby byli ofiarni. Gdzie sięga po argumenty, starając się być bardzo biblijny, bardzo etyczny, ale prosi ich. W liście do Filipian nie ma żadnej prośby. Nie czytamy w ogóle, żeby on ich prosił o cokolwiek. Nie czytamy nic, żeby Koryntianie odpowiedzieli na sytuację Pawła. Czytamy o tym, że Filipianie nie raz, nie drugi, ale co najmniej trzeci, czwarty, bez proszenia, odpowiadają wielką ofiarnością, żeby wspomóc tego apostoła. I to jest dokładnie tak, jakbyśmy w liście do Koryntian mieli sytuację, gdzie apostoł Paweł zmaga się z nimi, żeby jakoś zachęcić ich do ofiarności. I sięga po różne argumenty, mówi, popatrzcie na łaskę Chrystusa, popatrzcie, co Bóg dla nas zrobił. Nie możecie zatrzymywać tej łaski dla siebie. I zmaga się z nimi. Nawet nie wiemy dokładnie, ile ci Koryntianie mu dali, ile dali wierzącym w Jerozolimie. Ale kiedy pisze do Filipian, tam nie ma żadnego zmagania. Wystarczy, że oni się dowiedzieli, że on potrzebuje i od razu wysyłają mu pomoc. I on pisze, mam was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Tylko się dowiedzieliście, że czegoś potrzebuje i już jesteście. Nie spotkałem się jeszcze z takim podziałem chrześcijan, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ofiarność, to można nas tak podzielić. Na Koryntian i na Filipian. Koryntianie to ci z nas, których naprawdę trzeba mocno przekonywać do tego, żeby dawali. Filipianie to ci, którym wystarczy tylko pokazać jakąś potrzebę, a oni sami reagują. Teraz powstaje pytanie, kim jestem, Koryntianem czy Filipianem, prawda? Okej, sami wiecie, kim jesteście. Ale powstaje pytanie, jak na przykład sprawdzić, jak zbór wygląda, czy zboże przeważają Koryntianie czy Filipianie. I jak to sprawdzić? Wydawałoby się, że najlepiej by było poczekać na jakieś kazania na temat pieniędzy i zobaczyć, w jaki sposób pastorzy tego zboru próbują mówić na temat dawania. No bo jeżeli w zborze przeważają Koryntianie, no to do Koryntian się mówi w taki, a nie inny sposób. Jeżeli przeważają Filipianie, to do Filipian też się mówi inaczej. Więc wystarczy poczekać na temat, właśnie na takie nauczanie jak to i zobaczyć, nie? Jak wygląda sytuacja w danym zborze. Ale powiem wam, to guzik wam powie na temat tego, jak wygląda sytuacja w danym zborze. Bo tak naprawdę to wam powie tylko o tym, co przywódcy danego zboru myślą o ludziach, którzy siedzą w ławkach. O ludziach, którzy stanowią ten kościół. O ludziach, którzy dają część swoich dochodów na to, żeby ten kościół mógł funkcjonować. I tak naprawdę każde kazanie, które słyszycie na temat pieniędzy, więcej wam powie o kaznodziei niż o wiernych. I często myślę, że to my poprzez swoje reakcje możemy raczej wzbudzać, słowa możemy wzbudzać takie, a nie inną reakcję. Bo pomyślcie, jeżeli powiem wam, że będziemy mówić na temat pieniędzy, będziemy mówić na temat jakiejś potrzeby, która jest do zebrania i teraz posłuchajcie, co Biblia ma do powiedzenia na temat pieniędzy, to jak zareagujecie? Jeżeli natomiast powiemy wam o jakiejś potrzebie, mówiąc o tym, że to jest okazja do tego, żeby być partnerami w tym dziele, które Bóg czyni, to jak zareagujecie? Ja mam wrażenie, że my w Kościele ogólnie, nie naszym, ale w Kościele chrześcijańskim, popełniliśmy jakiś potworny błąd. Uwierzyliśmy w jakieś straszliwe kłamstwo. Że wszyscy, a przynajmniej znaczna część wierzących, to są Koryntianie. Bo kiedy się słucha kazań, kiedy słucha się nauczania na temat finansów, to tak naprawdę wszystko się ogranicza do tego, albo skupia na tym, jak przekonać wierzących do dawania. Wiecie, że są specjalne książki, które uczą tego, jak zachęcać ludzi do dawania? Są konferencje, na które można pojechać po to, żeby dowiedzieć się, jak zachęcać ludzi w zborach do tego, żeby bardziej ofiarni. Jak bardzo chcecie, możecie nawet sobie zamówić konsultantów, którzy przyjadą do zboru, będą patrzeć na ofiarność i będą sugerowali nowe sposoby zachęcania ludzi do większej ofiarności. I naprawdę wygląda na to tak, jakby cały Kościół próbował się zbroić. I kiedy trzeba mówić o pieniądzach, żeby być lepiej przygotowanym, lepiej wyćwiczonym do tego, żeby przekonać tych wszystkich Koryntian, którzy są w naszych kościołach, że powinni dawać więcej. Ale kiedy się patrzy na przykład apostoła Pawła, to nie Koryntianie uczą nas dawania, ale Filipianie. I kiedy uwierzymy w to kłamstwo, to tak naprawdę, wiecie, kwestia finansów przerodzi się w jakiś taki dziwne zmaganie, dziwny normalnie wyścig zbrojeń. Bo pastorzy uczą się nowych sposobów zachęcania, przymuszania do dawania, wykręcania ręki, a ludzie w odpowiedzi na to są już coraz bardziej odporni na wszelkie apele o pieniądze, prawda? Raz mnie na to nabrałeś, raz mnie zagrałeś na emocjach, raz budziłeś we mnie poczucie winy, ale następnym razem się już nie dam. I zamiast współpracować w głoszeniu Ewangelii, także po nasze finanse, to zaczynamy się zbroić, jedna i druga strona. Powiem wam, za kilka lat będzie taka sytuacja, że będziemy uczyć nasze dzieci. Synku, słuchaj, jak idziesz do kościoła, to portfel zostawia się w domu. Do kieszeni weź 10 zł, bo jak cię złapią między ławkami, to masz im dać i uciekać, żeby nic ci złego nie zrobili. Zrozumiałeś? I niektórzy z nas tak reagują, że Kościół to jest miejsce, w którym chcą wydrzeć pieniądze. I trzeba się uzbroić, trzeba się przygotować na to, żeby tak się nie stało. To nieprawda. I powiem wam to, co powiedziałem na początku. Wierni są wierni, bo kiedy patrzę na Pismo Święte, kiedy patrzę na to, co dzieje w naszym zborze, to ja widzę, że więcej jest Filipian. I że wy jako zbór, my wszyscy jako zbór, jest problem z dachem. Pojawiła się jakaś dziura. I zanim pastor Klekot skończy mówić, ktoś już chwyta za rękę i się okazuje, że możemy zrobić nie tylko część tego dachu, ale właściwie cały dach. Mamy okazję kupić bawoła dla jakichś ubogich ludzi w Indii, dla wdowy po jakimś pastorze. I zanim się zorientujemy, kupujemy całe stado. Właściwie człowiek chce się przywitać, a się okazuje, że za chwilę ktoś łapie za rękę i mówi, może są w zborze jacyś potrzebujący. Powiem wam, z perspektywy nas, pastorów, to tak właśnie wygląda. Czasami jest tak, że kasa w zborze zbliża się do zera, ale nigdy nie zabrakło. I raczej jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, jak wielka jest ofiarność ludzi. Powiem wam, to w żaden sposób nie jest naszą zasługą, tylko owocem wierności Bożej i owocem waszej wierności. Jeżeli Bóg okazuje nam łaskę, jeżeli my tej łaski doświadczamy, nie trzeba będzie prosić nas o pieniądze. Jest zupełnie inaczej niż uczą. Czasami w szkołach biblijnych, na konferencjach czy w wielu książkach dla pastorów. Gdzie uczą, że trzeba się przygotować do zmagań z chrześcijanami. W tym zborze to się nawet wykazać nie można. Bo jeżeli tylko się o czymś powie, to pojawia się ktoś, kto z własnej woli, ofiarnie i z łaski gotów jest dawać. Pastorzy jeżdżą na konferencje, wiecie o tym. Czasami jeździ się w kilka osób, naszego zboru jest 4 pastorów, czasami jeździmy we 2, we 3, czasami pastorzy jeżdżą sami. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że pastor Klekot jedzie na taką konferencję, jak to pastorzy, jako mężczyźni czasami lubią porównywać sobie różne rzeczy, wielkość kościoła i tak dalej, i tak dalej. No i prędzej czy później zejdzie też rozmowa na temat Koryntian. Jak skłaniać ludzi do większej ofiarności. I pyta jeden pastor drugiego, a nasz pastor Klekot się przysłuchuje. A ty jak sobie radzisz z Koryntianami? No ciężko jest, zmagamy się każdej niedzieli. Ale czytałem fajną książkę, mam teraz taki sposób, mam nowy chwyt i wypróbuję go niedługo, zobaczę jak to się działa. A wiesz co, ja słyszałem, że pomaga jak posmarujesz sobie dłoń oliwą. Jak wtedy nie mogą cię chwycić dobrze, to ty masz większą szansę, żeby ich wykręcić. Nie? A są podobno nawet tacy fachowcy, co postawią tak wykręcić rękę, że nawet nie próbują się opierać. Później popatrzą na Klekota i powiedzą, no a ty jak sobie radzisz z Koryntianami? A ty skąd w ogóle jesteś? On powie, z Koryntianami? Ja nawet nie wiem, czy mnie jest Boże, są Koryntianie. Pewnie są, bo ciągle pojawiają się jakieś nowe osoby, ale nie mamy problemu z Koryntianami. U nas jest dziwnie, bo naprawdę nie trzeba się zupełnie zmagać. Wiecie, ja z Filipii jestem. Tej wrocławskiej, z Sępolna. Mamy tam taki zbór, za który jestem bardzo wdzięczny Bogu. I zawsze, kiedy się o nich modlę, zawsze, kiedy ich wspominam, to czuję wielką radość. Wielką radość, bo wiem, że już od wielu lat razem stoimy w obronie Ewangelii. I wiem, że to dzieło, które Bóg rozpoczął w nas, On kontynuuje je do końca. Powiem wam, ja już za nimi tęsknię.